Cześć, przy mikrofonie Anna Sobańda. Zapraszam na kolejny odcinek Półki z książkami, czyli podcastu, w którym do rozmowy o ciekawych książkowych nowościach zapraszam ich autorów. 18 sekund. Wydaje się, że to niewiele, ale właśnie tyle zajęło kibolom Ruchu Chorzów zabicie rywala z Górnika Zabrze. Mężczyzna zginął tylko dlatego, że kibicował przeciwnej drużynie. Nagranie z kamery przemysłowej, która zarejestrowała te zbrodnie, jest wstrząsające. Pokazuje, że członkowie kibolskich gangów nie mieli żadnych hamulców i żadnych świętości. Na stadionach krzyczeli, że święte są barwy ich ukochanego klubu, ale to było kłamstwo wygłaszane przez przywódców gangu na potrzeby szeregowych kiboli. To szefowie mówili tym na dole kibiców, jakich drużyn mają nienawidzić, a z kim trzymać sztamę. Sojusze te zaś zmieniali wyłącznie na potrzeby własnych interesów. Członkowie chorzowskiego Psychofans byli jednymi z najgroźniejszych i najbrutalniejszych gangów w kibolskim świecie. Marcin Pietraszewski w książce Wojny Niebieskie opisuje mechanizmy jego działania. Zapraszam na odcinek Półki z książkami, w którym porozmawiamy o stadionowych przestępcach. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Marcin Pietraszewski, dziennikarz Katowickiej Gazety Wyborczej. Cześć Marcin.
Cześć, witam.
Dzisiaj porozmawiamy o nowej książce Marcina, Wojny Niebieskie, w środku najbrutalniejszego gangu kiboli. I ja na początek, zanim przejdziemy do całej historii, to chciałam cię zapytać o taką dosyć nietypową formę tej książki, bo ta książka ma formę pamiętnika kibola. Ty wyjaśniasz w niej, że to nie jest jedna postać, że ty tego swojego bohatera ulepiłeś z kilku różnych postaci, ale czemu taka forma?
Znaczy, przede wszystkim to wynikało z potrzeby chronienia źródeł, bo bardzo wielu moich rozmówców zgodziło się na to, żeby ich cytować z pseudonimów, z imion. Natomiast była grupa ludzi, których musiałem bardzo długo przekonywać do tego, żeby w ogóle się zgodzili na zwierzenia. To byli ludzie, którzy zakładali gang Psychofans i działali w początkowym okresie na spotkanie. I kiedy się już zgodzili na spotkanie, to zastrzegli anonimowość. Mówili, że imiona, pseudonimy w ogóle nie mogą się pojawić w książce. No więc miałem problem, jak to sprzedać, tak? Opowiedzieli bardzo fajne historie. Ale pojawił się problem techniczny, jak je przelać na papier. No więc wymyśliłem sobie, że z tych opowieści, z kilku osób stworzę jedną postać i narratora, który opowie przygody i życie kilku bohaterów tej historii. Na pamiętnik nie wiem dlaczego. Chciałem uporządkować rzeczywistość, bo mówię, daty porządkują rzeczywistość i pokazują, jak to wszystko zmieniało się na osi czasu, więc taka konwencja i zlepek bohaterów w postaci narratora, no i pamiętnik do tego, żeby czytelnik miał uporządkowane to i wiedział, jak to środowisko się zmieniało, od chłopaków, którzy robili bury na stadionach, po gangsterów, którzy trzęśli całym śląskim półświatkiem.
Wiesz, bo takim plusem dużym moim zdaniem tej formy jest też to, że my widzimy właśnie ten proces tej takiej przemiany od dzieciaka, który fascynuje się swoim ukochanym klubem, no po właśnie gangstera, który już nie cofa się przed właściwie niczym i w imię czego to też zaraz porozmawiamy. Ale powiedz mi, bo ja czytając tę książkę miałam takie trochę skojarzenie, czym taki kibolski gang różni się od w tych takich początkowych etapach od sekty?
Niczym. Tak naprawdę to mechanizm jest dokładnie ten sam, tylko różnią się flagą, która wisi nad drzwiami wejściowymi, w cudzysłowie oczywiście, do tego środowiska, tak? W sekcie mamy jakieś tam, nie wiem, bóstwo wymyślone, natomiast tu mieliśmy niebieską flagę Ruchu Chorzów, pod którą oni się gromadzili i taką budowali takie poczucie wspólnoty i przynależności. Natomiast to oczywiście było oszustwo, tak? No, oni wmawiali tym młodym ludziom, że Ruch jest najważniejszy, barwy klubowe są najważniejsze, Ruch jest naszą świątynią. A tak naprawdę to była nieprawda, tak? Oni tylko to ludzi grupowali po to, żeby tworzyć anonimową masę, która im dawała takie poczucie siły. I mówię, okładka jest świetna tej książki. Kto nie widział, to polecam. Bo na okładce jest taka masa kiboli odwróconych plecami. I to właśnie pokazuje tą taką siłę tego tłumu kibolskiego, którego ludzie się bali. Ale tak naprawdę to była ułuda, bo zyski z tych procederu przestępczego, który ten gang wykorzystywał udział, zyski czerpały tylko te osoby, które były na samej szczycie tej piramidy, więc tak jak w sekcie, konfitury zbierali ci, którzy są u gór, natomiast ci na dole byli od czarnej roboty i wykorzystywani.
A jak wyglądał ten proces takiego wciągania młodych ludzi w to? No bo zaczynało się jakby na Śląsku, ta tradycja kibicowania jest dosyć długa. Zresztą ty fajnie opisujesz to, jak dziadkowie i ojcowie
tych, starzyki.
Tak,
starzyki.
Opowiadają, jak to kiedyś wyglądało, że się na stadion chodziło w marynarce, że tam się skubało słonecznik. Że to
nie było wulgaryzmów.
Nie było wulgaryzmów, że to była taka rodzinna rozrywka, taka tradycja. No w każdym razie ona jest długa i faktycznie to kibicowanie jest tam dosyć mocno wpisane w taki koloryt lokalny. Ale jak wyglądało to rekrutowanie do tego, no bo psychofans, tak? To jest ta grupa kibolska już taka, że to już nie są po prostu kibice, tylko to już jest ta grupa taka zorganizowana.
Tak, umówmy, że to jest gang.
Tak. Wiele drużyn ma takie swoje gangi, tu akurat w Ruchu Chorzów.
Znaczy ja śmiem twierdzić, że każda drużyna piłkarska, znaczy nie drużyna piłkarska, tylko środowisko kibiców każdej drużyny piłkarskiej ma grupę mniejszą lub większą, która para się działalnością przestępczą.
W Chorzowie...
I gdyby tak naprawdę z tej książki, w tej książce wymazać nazwę Ruch Chorzów, to można by wpisać dowolną nazwę klubu piłkarskiego i spokojnie można napisać taką historię o każdej grupie kibolskiej, tak? Bo trzeba też rozgraniczyć kibiców od kiboli. Tak? Kibice to jest fajna grupa ludzi, którzy kochają piłkę nożną i świetnie się bawią na trybunach, od kiboli, którzy wykorzystują tylko barwy klubowe do tego, żeby było nieprzestępstwa.
Właśnie, bo to też jest takie tutaj znamienne, że to jest książka o kibolach, drużyny piłkarskiej, a tak naprawdę bardzo mało w niej piłki nożnej.
No tak naprawdę to nie jest książka o sporcie, nie? W ogóle sportu jest niewiele. To jest książka o miłości do barw klubowych, ale też książka o oszustwie, tak jak mówiłem, tak? Oni tym młodym ludziom wmawiali, że trzeba kochać Ruch, a jeśli kochamy Ruch, to nienawidzimy Legii, nienawidzimy kibiców Górnika Zabrze, Lechii Gdańsk, Śląska Wrocław i tak dalej, tak? Ta nienawiść była silnie zakorzeniona do tego stopnia, że ja pamiętam, spotykałem się z tymi ludźmi, którzy nie chcieli wystąpić z pseudonimów na łamach książki i próbowałem ich przekonać do tego, żeby ze mną porozmawiali. To był długi proces, bo miałem podwójnie pod górkę. Po pierwsze jestem dziennikarzem, więc...
A z dziennikarzami się nie gada,
nie
tak
gada,
jak z policjantami.
Tak. Tylko, że... I to jest zabawne, bo ja robiąc kwerendę do książki wyliczyłem, że popełniłem przez lata swojej działalności dziennikarskiej ponad 400 tekstów o kibolach na Śląsku. I to było fajne, bo po każdym tekście, który pisałem, przygotowywałem, dostawałem pytania na Messengerze, kiedy publikacja, tak? Oni nienawidzą dziennikarzy, natomiast uwielbiają o sobie czytać. I to takie jest trochę schizofreniczne, mówię. Ale wracam do tego jednego z bohaterów. I jak już go przekonałem, że by się ze mną spotkał, mimo że jestem dziennikarzem, i siedzieliśmy już przy stole, on po prostu powiedział jedno zdanie, które trafiło mi jak obuchem. Powiedział, my nie pogadamy, nie? A ja mówię, ale dlaczego? Bo ty jesteś Żabol. I wtedy zrozumiałem, że oni mnie googlnęli, a ja nie ukrywam tego, że jestem kibicem Górnika Zabrze, tak? Moje serce jest trójkolorowe. Natomiast ja jestem kibicem, tak? I nie pałam nienawiścią do innych kibiców, innych drużyn. Natomiast oni mają już tak w głowie zakorzenione, że jeśli kibicujesz jednej drużynie, to siłą rzeczy musisz nienawidzić kibiców innych drużyn. No ja go próbowałem przekonać i mówię, że to tak nie działa w ogóle. Ten mechanizm jest chory. I pamiętam, że użyłem argumentu, który się okazał troszeczkę na początku nietrafiony, bo mówimy tak, słuchaj stary, skoro wolę kobiety, to nie znaczy, że nie lubię mężczyzn. I zauważyłem, że tego tak ubodło, aż się odsunął ode mnie, bo oni są mocno homofobami i być może wyczuł, że to jakaś tak jest aluzja. I zrozumiałem, mówię, kurde, to argument był nietrafiony. Natomiast pokazałem mu swoje teksty. Musiałem się zalogować w komputerze i pokazałem mu teksty. I udowodniłem, że to, że jestem kibicem Górnika, nie znaczy, że nie jestem obiektywny. I pokazałem mu teksty o kibolach, bandytach, którzy kibicują Górnikowi Zabrze, tak? No i to go przekonał i on zrozumiał, że tak naprawdę, że ta miłość do Górnika nie powoduje, że ja nie piszę o Żabolach tak źle. Napisałem mnóstwo tekstów o bandytach, którzy noszą szaliki Górnika Zabrze. Więc no, to mi ułatwiło robotę i to go przekonało. A to też pokazuje właśnie ten taki mentalny mechanizm, tak? Że oni są absolutnie przekonani do tego, że jeśli kibicujesz jednej drużynie, to siłą rzeczy musisz nienawidzić kibiców innych drużyn piłkarskich. Mówię, to jest chore i ten mechanizm jest w całej Polsce działa.
Kategoriami dokładnie też, tak. Prawda? Ale wiesz co, bo ta wojna z Żabolami, czyli kibicami Górnika Zabrze, no to jest taka już od lat, tak? No bo to jest jakby drużyn, którym... No ci ludzie też mieszkają obok siebie. Ale tam są też te różne zgody i niezgody z innymi klubami. To się zmienia. Też tam to opisujesz też takie zmiany, że klub, z którym kiedyś była jakaś wojna, w tej chwili jest zgoda. Kto tym decyduje i jak to się robi, że takim młodym ludziom się ta nienawiść, która nagle się pojawia do kibiców jakiegoś klubu, wpaja, jakby wdrukowuje w głowy?
Znaczy, ja nie mam wątpliwości, że te zgody, o których mówisz, to jest tak naprawdę czysty interes w tym kibolskim półświatku. I podam przykład. Przez lata Śląsk jest podzielony przez takie trzy silne drużyny. Górnik, Zabrze, Ruch, Chorzów i IKS Katowice. Te trzy drużyny się nienawidziły. Kibice, którzy się nienawidzili, toczyli boje. Efektem tych boi były przypadki zabójstw i tak dalej. Ale w pewnym momencie ktoś zdecydował, mówię, w Wierchuszce i kiboli Górnika, Zabrze i kiboli IKS Katowice, że trzeba połączyć siły przeciwko ekipie kiboli Ruch, Chorzów. I nagle okazało się, że kibole Górnika Zabrze pokochali kibole GKS-u Katowice. To było dla mnie niezrozumiałe, bo przez lata się nienawidzili i lali się na ulicach, po czym jednego dnia na polecenie Wierchuszki Kibolskiej pokochali się. To jest oczywiście dla mnie nienaturalne, nieprawdziwe i chodzi o interes. Razem popełniają przestępstwa, razem handlują prochami i oczywiście też razem tworzą dużą siłę, która jest w stanie się przeciwstawić kibolom Ruchu Chorzów. Była sytuacja parę lat temu, kiedy na meczu Ruchu Chorzów z Wisłą Kraków kibole Wisły Kraków skandowali, przepraszam za wyrażenie, wasze matki są kurwami, tak? Na stadionie było gigantyczne oburzenie, po czym trzy dni później okazało się, że kibole Ruchu Chorzów i Wisły Kraków postanowili połączyć szeregi i nawiązać współpracę biznesową i tak się zawiązała ta słynna sztama pomiędzy Psofansami a Wisłą Sharks, czyli gangsterami obu kibolskich, kiboli obu drużyn. Dzięki której te dwa gangi trzęsły całą kibolską Polską. Także tak naprawdę te doły, one są wykorzystywane, tak, przez tych u góry. Ci u góry mówią tak, dzisiaj lubimy tych, nie lubimy tamtych, ale kiedy się zmienia konfiguracja w interesach, tak, i zapotrzebowaniu, no to tamtych już nie kochamy, ale tych już kochamy.
Ale jak to możliwe, że na tych dołach nie ma jakiegoś buntu, nie ma jakiegoś sprzeciwu, że jak? Przed chwilą ich, jakby robiliśmy na nich polowania na ulicach, a teraz nagle jesteśmy ziomami.
Nie, jest sprzeciw, natomiast ten sprzeciw jest pacyfikowany w jeden prosty sposób. Jak ci się nie podoba, to wypierdalaj.
Więc, albo jesteś z nami,
albo przeciwko nam, tak? Więc to takie, ta chęć bycia członkiem tej wspólnoty i bycia członkiem kimś na dzielni jest na tyle silna, że oni się tak mentalnie bardzo szybko przestawiają i wczoraj nienawidzili, dziś kochają, albo wczoraj kochali, dziś nienawidzą. To słabe.
Przerażające jest to, że ta nienawiść to nie jest tylko taka deklaratywna, że tam faktycznie są, to ty opisujesz, przerażające sceny polowania wręcz na ludzi na ulicach. No doszło też przecież do kilku zabójstw. Ale powiedz, wróćmy do tych początków. Jak wygląda ten proces takiej rekrutacji członka gangu? No bo to na pewno nie jest tak, że idą do młodego człowieka i mówią, idziesz z nami na akcję rabowania na przykład, czy tam, nie wiem.
Nie, jasne. Nie ogłaszałem się na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, że...
Jak to działa?
Że jest otwarty nabór na członka. Nie. To jest oczywiście proces wynikający z tego, że te grupy są bardzo hermetyczne, tak? I to też stanowi dla policji bardzo dużą przeszkodę w rozbijaniu tego grupy, no bo tam trudno wprowadzić swojego agenta. Bo członkostwo zdobywa się na trybunach, tak? Żeby zostać członkiem takiego gangu kibolskiego, trzeba się pokazywać na trybunach i jeździć najpierw na mecze domowe, potem na mecze wyjazdowe i mieć kogoś, kto daje rękojmię, że jestem w porządku, tak? Jeśli nie ma człowieka, który da rękojmię, że jesteś w porządku, to w ogóle nie masz szans, żeby wejść w ten drugi krąg piekielnego zła.
No ale musisz się też pewnie wykazywać.
Tak. No i właśnie. I jeśli już jesteś zauważony i jedziesz na mecze i widzą, że jesteś zaangażowany, no to zapraszają cię na siłownię. Chodź, przyjdź na siłownię, chodź, poćwiczyć z nami sporty walki. To jest w tej kulturze bardzo ważne. Sporty walki to jest klucz wszystkiego, no bo one są potrzebne po to, żeby się napieprzać, nie? Z kibolami innych drużyn. No więc jeśli chodzisz na mecze, chodzisz na siłownię, to dostajesz zaproszenie na ustawkę. I jeśli na tej ustawce nie odpuścisz, nawet jeśli ona jest przegrana, tak, ale nie odpuścisz, nie uciekniesz, no to twoja ranga w tym środowisku rośnie. No i jeśli widzą, że człowiek rokuje, to zapraszają go na inne historie. Ja pamiętam, jeden z moich rozmówców potrafi mi podać dokładnie dzienną datę, kiedy się w ogóle w jego życiu wszystko zmieniło. To było na początku tego wieku, kiedy jeszcze nie wszyscy mieli komórki i on mi mówi tak, że on chodził na te mecze, na siłownię i tak się bardzo angażował i w ogóle taki czuł, że on chce być częścią tej wspólnoty. I powiedzieli mu, że pojadą z nim do Rudy Śląskiej. Rudy Śląsko to takie miasto na Śląsku, które jest podzielone między kibiców Górnika Zabrze i Ruch Chorzów. I tam tak naprawdę nie wiadomo, gdzie kto komu kibicuje. Trzeba bardzo uważać na odpowiedź na pytanie, komu kibicujesz. No i oni pojechali po to, żeby zapolować na żaboli. I mówi, I to był dla niego sprawdzian. I mówi, udział w bójkach to dla niego było chleb codzienny, bo oni się lali w szkołach, więc to mówi, bicie na pięści to nie było nic strasznego. Natomiast mówi, dla niego największym problemem mentalnym było kopnąć człowieka w głowę. I on pamięta, napadli na 15-latka w centrum Rudy Śląskiej, który miał koszulkę Górnika Zabrze, powalili go na ziemię, no i zaczęli go kopać. No i mówią mu, kopnij go, kopnij go. I on mówi, miał giga problem. Mówi, ja kopnąłem pierwszy raz, coś mi się przestawiło w głowie i potem już nie było w ogóle hamulca i już potem kopał. I on mówi, że następnego dnia wrócił do domu i następnego dnia wyszedł na ulicę i był w szoku, bo kumple, którzy z nim nie rozmawiali, z daleka mu machali ręką, cześć, ta informacja o tym, że on się sprawdził i wziął udział w akcji i nie pęknął, rozeszła się błyskawicznie. Mówię, mimo że wtedy nie było jeszcze ani internetu takiego, jak jest teraz, ani łączności komórkowej, więc to się rozeszło taką pocztą pantoflową. I mówi, i on się poczuł na dzielni kimś ważnym. I dziewczyny na niego zupełnie inaczej spoglądały, się uśmiechały. I mówi, ten moment, mówi, kiedy wziął udział w akcji i kopnął człowieka w głowę, nie raz, tylko potem już wielokrotnie, to mówi, to w ogóle zmieniło jego życie i poczuł się kimś. I dla mnie było straszne to, no bo on jest już dzisiaj dojrzałym facetem, teoretycznie odbił od tego środowiska, ma żonę, prowadzi firmę. I pamiętam, jak się z nim spotykałem, mówię mu, czy żałujesz tego, co robiłeś? I on z takim błyskiem w oka powiedział, że gdybym mógł cofnąć czas, to jeszcze raz zrobiłby to jeszcze raz, bo to był najfajniejszy okres jego życia. I to po prostu mnie przeraziło, że można tak myśleć.
No tak, ale to jest właśnie to, co opisujesz, czyli to jakby... No ta cała nobilitacja, która za tym idzie, tak? Czyli to poparcie też środowiska i takie poczucie przynależności też do grupy, nie? Która, no grupy, która ma władzę w danej lokalizacji, no bo tak jak wspomniałeś, tych gangów się ludzie boją. Tym bardziej, że ten gang Ruchu Chorzów, to co opisujesz też, był bardzo zdyscyplinowany. Oni tam byli na każde zawołanie swojej wierchuszki, byli w stanie się stawić całą gromadą w dowolnym miejscu, o dowolnej porze. Skąd ta dyscyplina? To też jest tylko lęk?
Przede wszystkim tym podłożem jest ta potrzeba bycia członkiem wspólnoty, tak? No to oni chcą i wiedzą, że jeśli, nie wiem, nie odbiorą jednego telefonu, drugiego telefonu, to tej wspólnoty zostaną wyrzuceni, tak? Więc no, nie chcą być wyrzuceni z tej wspólnoty, no ale potem jak już są w tym, nie wiem, drugim, trzecim, czwartym kręgu wtajemniczenia i już nie tylko biorą udział w ustawkach, nie tylko się biją, ale też handlują prochami, dokonują napadów, porwań i handlują prochami, no to siłą rzeczy nie chcą tracić łatwych pieniędzy, nie? Więc to z tego wynika. Ja pamiętam, jak słynny Misiek opowiadał, mówił o Miśku, najsłynniejszym kibolu celebrycie, tak, przywódcy gangu Wisła Sharks. On opowiadał przed sądem w Katowicach, kiedy znał o procesie kiboli z psyofansów, że jemu to imponowało, że kiedy on przyjeżdżał na Śląsk, to było... Patrzył z podziwem na kiboli Sożewa, kiedy przywódcy właśnie psofansów jednym telefonem ściągali w jedno miejsce, w kwadrans, 200 chłopa ściągnęli i szli na siłownię tylko po to, żeby ćwiczyć się przed ustawką. I mówi, i on tak chciał wprowadzić to wszystko w Krakowie, mówi, to mu się marzyło, żeby było jak w Chorzowie, tylko no nie udało się, bo Kraków jest zbyt melanżowym miastem i po prostu koledzy z Krakowa powiedzieli mu, tak, no woleli iść na imprezę niż na siłownię, tak? Natomiast no mówię, tu rzeczywiście ta ekipa chorzowska... Jeśli inne ekipy były bardziej zarobione i dbały o to, żeby zarabiać pieniądze, to ci jednak dbali o to, żeby tworzyć nimb gangsterów i terroryzować miasto, tak? Więc byli bardzo karni, bardzo dyscyplinowani i do samego końca tak się działo.
Oni też dużo mówią o zasadach, rzekomych zasadach, które panują w grupie, typu właśnie, nie gadamy z policją. Niby jest jakiś kodeks taki etyczny. Czy to jest w ogóle tylko taki pic na wodę, brzydko mówiąc, czy tam faktycznie jakieś zasady są?
Nie, no przez lata były zasady, oczywiście, że tak. Ta fundamentalna zasada, o której wspomniałaś, czyli nie gadamy z psami, tak, to jest świętość i ona obowiązuje do dzisiaj. Oczywiście z różnymi skutkami. Nie gadamy też z hienami, czyli dziennikarzami. To też obowiązywało przez lata. Były bardzo ważne zasady, że jeśli się napieprzamy w mieście, to nigdy w obecności matek, żon, kochanek, przyjaciółek i przede wszystkim dzieci, tak? Nie lejemy się na oczach dzieci. I to było przez lata święte. No i też była zasada też fundamentalna, że jeśli się lejemy, to na pięści. Bez sprzętu, czyli bez kastetów, baseboli, no i maczet, tak? Po jakimś czasie wszystko zdziczało i zaczęła obowiązywać tylko jedna zasada. Nie ma żadnych zasad. Ja pamiętam, rozmawiałem z jednym z członków SEO-fansów, który poszedł na współpracę z policją. I on mówi mi, że w 2018 roku sytuacja już była tak napięta na Śląsku, jeśli chodzi o te stosunki między kibolami i ataki i napady, że kiedy on szedł rano po bułki do sklepu dla swoich dzieci przed szkołą, żeby zrobić im śniadanie, to brał torbę, w której miał maczetę, krótki kij baseballowy i gaz, bo on się w każdej chwili spodziewał ataku, więc to, no, tak to wyglądało, tak? Były sytuacje, kiedy, nie wiem, ktoś wychodził ze sklepu z narzeczoną i prowadzili wózek z niemowlakiem. Była taka sytuacja. Podjechał samochód, z którego wypadało 6 facetów, napadali na delikwenta, przewracali wózek, niemowlak wypadał na chodnik i lali go na oczach przerażonej, płaczącej, krzyczącej kobiety. Więc mówię, od pewnego czasu będzie tylko jedna zasada, nie ma żadnych zasad.
Złamali także zasadę miłości do klubu własnego, bo ty opisujesz akcję, w której no, ci z góry klubu napadli na własny klub.
No tak, to prawda. Mówię, to jest kolejny przykład oszustwa. Wmawiają tym młodym ludziom, że barwy klubowe są świętością, że klub jest świątynią. Tak naprawdę to jest fotomontaż. To jest nieprawda. Przywódcy psofansów włamali się do siedziby ruchu Chorzów. Rozpruli kasę pancerną po to, żeby ukraść pieniądze. I pamiętam, że mówili mi członkowie gangu, że wszyscy byli przekonani, że to ekipa z Zabrza zrobiła i szykowali się na rewanż. I byli gotowi jechać do Zabrza po to, żeby napaść na stadion Górnika Zabrze. Natomiast przywódcy powiedzieli, że nie, odpuścimy im. No, nikt nie wiedział dlaczego, dopiero po latach okazało się dlaczego. Sprawcami byli szefowie psofansów. Więc mówię, to jedno wielkie oszustwo i mówienie o tym, że ruch, ino ruch i ruch był świętością, to było kłamstwo na potrzeby tych maluczkich na dole, po to, żeby byli karni.
Ty obserwujesz, znaczy rozmawiałeś też z tymi ludźmi, ty opisujesz w książce fajnie ten proces właśnie od tego młodego dzieciaka, który chce się wyrwać z tej szarości, którą ma dookoła, znaleźć grupę taką, w której czuje się członkiem, wchodzi w to, przekracza kolejne granice, o jednej opowiedziałeś, kopnięcie kogoś w głowę, potem są kolejne, tak, uderzenie maczetą, a nawet zabicie, bo rozumiem, że w którymś momencie niektóre z tych zabójstw były przez przypadek, ale potem to już były zabójstwa planowane.
Znaczy były, na szczęście do planowanych zabójstw nie dochodziło, bo ofiary przeżywały, na szczęście dla ofiar oczywiście. Oni mieli taki w środowisku taki gryps o tym, że trzeba kogoś zrobić do spodu. No i to oznaczało w naszym normalnym języku, że trzeba kogoś zabić, tak? Natomiast oni wiedzieli, a wiedzieli to po rozmowach z prawnikami, którym płacili, których mieli na etacie, że jeśli komuś robią krzywdę, to żeby tą krzywdę robili w taki sposób, żeby nie wyglądało na zabójstwo takie stricte, tylko żeby wyglądało na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. A to było bardzo ważne. Dlaczego? Bo kodeks karny za zabójstwo, no, zagrożenie karą mamy dożywocie, natomiast w przypadku pobicia ze skutkiem śmiertelnym 12 lat, więc oni po prostu byli cyniczni i wiedzieli, że nawet jeśli zabiją, ale tak, jeśli to będzie wyglądało na pobicie, to spędzą w więzieniu mniej czasu niż za zabójstwo. No i były takie przypadki oczywiście, że planowali zabójstwa, nawet prokuratora, który ich tropił. W przypadku prokuratora odstąpili, dlatego że policja interweniowała, natomiast były przypadki napaści na liderów kibolskich gangów, innych drużyn, tak? Kiedy oni liczyli się z tym, że ofiar nie przeżyje, no bo jak opisać inaczej sytuację, kiedy trzech facetów obija maczetami leżącego człowieka, tak? Zadają mu 44 ciosy, no to siłą rzeczy każdy z nas musiałby się liczyć z tym, że go zabijemy, tak? Lekarze w takich przypadkach, a mówimy o dwóch takich przypadkach, kiedy ofiary przeżyły, określali to w kategorii cudu medycznego, tak, że to ofiary przeżyły te ataki. Tak. Było też oczywiście zabójstwo, które, tak wspomniałeś, wyniknęło z przypadku. Ja oglądałem film, nagranie z monitoringu z tej sceny. To nagranie trwa tylko 18 sekund. Wydaje się, że 18 sekund to jest nic, tak? Natomiast tu w 18 sekund zamordowano człowieka i to nagranie czarno-białe, bez dźwięku, jest wstrząsające, bo widać na nim biegnącego człowieka, który potyka się o własne nogi, i dopada go 10 zamaskowanych facetów, którzy go kładają, kopią go, po czym na odchodnym jeden z nich skacze temu leżącemu po głowie i znikają. 18 sekund, nie ma człowieka, tak? I to był jedno z nagrań, które mnie najbardziej wstrząsnęło, ale też pokazuje, że nie było żadnych hamulców. Kiedy już mieli ofiarę na celowniku, to nic nie było w stanie ich zatrzymać.
No i dodajmy, że to było za
kibicowanie, żeby zabycie kibicem innej drużyny.
Tak.
Za nic innego. Przerażające są te opisy, które zamieszczasz, a no dodajmy, że one wszystkie dotyczą autentycznych sytuacji. To nie jest tak, że to jest twoja wyobraźnia.
Znaczy, chciałbym, natomiast niestety to jest życie.
Powiedz, bo 46, tak, zostało skazanych kiboli.
W głównym procesie oczywiście, bo tych procesów jest mniejszych, jest dużo więcej, w tych mniejszych już zapadły wyroki nawet prawomocne, w tym dużym procesie zapadł wyrok nieprawomocny, 46 łącznie z przywódcami zostali skazani.
No właśnie, przywódcy siedzą. Czy to znaczy, że psychofans zostało rozbite?
Chciałbym powiedzieć optymistycznie, że jasne i tej hołoty już nie ma wśród nas, natomiast ten świat nie zna próżni i ta historia się ciągle zaczyna od nowa. Gdyby pójść na mecze Ruchu Chorzów, to można zobaczyć transparenty ze słynnym napisem pozdrowienia do więzienia i pseudonimami tych, którzy są aresztowani, więc to nie pisze się samo. Ktoś to na trybunach rozwiesza, ktoś te transparenty przygotowuje. To są koledzy aresztowanych przywódców PSOFANS. Oczywiście PSOFANSi po tym uderzeniu CBS-u nie są tak silni, jak byli kiedyś, natomiast odradzają się i to zło się nigdy nie skończy.
Ale myślisz, że to jest możliwe, że oni się odrodzą do takiego poziomu, jaki miało to właśnie wtedy, kiedy oni biegali z tymi maczetami? Czy to będzie, ale jednak jakaś kontrola nad tym jest większa?
Znaczy, kontroli nie ma. Mówię, policja nie jest w stanie wejść w to środowisko, bo one są hermetyczne i bardzo pilnuje, kto tam wchodzi do środka. Natomiast boję się tego, że oni będą próbowali znowu urosnąć siłę, bo oni pamiętają lata chwały, tak, kiedy trzęśli całą kibolską Polską, kiedy wszyscy się ich bali, więc boję się, że będą chcieli do tego wrócić i będą odbudowali struktury do takiego poziomu, jak jeszcze 5 lat temu. Mhm. To smutne, ja wiem, ale takie mamy życie.
Który twoim zdaniem gang obecnie jest najsilniejszy z tych kibolskich? Mówiłeś, że prawie każde miasto ma swój.
No ja myślę, że kątem poziomu agresji, to jednak ten sojusz kiboli Ruchu i Wisły, on nadal obowiązuje.
Nadal obowiązuje.
I ten poziom brutalności po obu stronach powoduje, że dalej trzęsą tą kibolską, tym kibolskim światem.
Wspomniałeś, że tych tekstów masz już ogrom na swoim koncie.
Ponad 400.
Wydałeś książkę, imponujący wynik. Wydałeś książkę. Jak oni to oceniają, jak odnoszą się do ciebie? Nie masz jakichś problemów w związku z tym?
Problemy jak problemy. Już na etapie zbierania oni wiedzieli, że zbieram informacje do książki, bo ten świat jest na tyle nieszczelny, że sobie przekazywali informacje, że Pietraszewski chodzi, rozpytuje. Zresztą ja tego nie ukrywałem wcale w mediach społecznościowych. Szukałem kontaktu z ludźmi. I pamiętam, że miałem takie jakieś wpisy w komunikatorach, że jestem hieną i żebym odpuścił. Pamiętam rok temu w Walentyki pojechałem na spotkanie z informatorem do Świętochłowic, to jest miasto kibiców Ruchu Chorzów. I ten informator zaprowadził mnie do centrum miasta i mi pokazywał właśnie, na elewacji kościoła były napisy, że CBŚP to gestapo. Były pseudonimy tych małych świadków koronnych, którzy poszli na współpracę. Oczywiście, że pedofile, konfidenci, 60 i tak dalej. Po czym z tyłu świątyni był taki duży mur, na którym ktoś taki napisał gigantyczny napis, takie litery ponadmetrowe, Pietraszewski kurwa. I to mnie tak strasznie ujęło, bo to były Walentynki. Mówię, jaki fajny przejaw miłości. I pamiętam, zapytałem tego człowieka, który mnie tam oprowadzał, mówię, ale czemu kurwa, a nie za przeproszeniem chuj? I on tak powiedział prosto, mówi, bo w słowie chuj można popełnić 2 błędy. Także
wybrali prostszy.
Dokładnie tak. Natomiast parę miesięcy temu troszeczkę mnie zmroziło, bo kiedy już książka była w wydawnictwie i trwała praca redaktorska nad książką, ktoś wbił mi kilo w przednią szybę samochodu i momentalnie dostałem informację z miasta, że może bym się zastanowił, czy warto opisywać i zdradzać sekrety kibelskiego półświatka. No i pamiętam, że zrobił się trochę nerwowo, a bardziej bałem się o swoją rodzinę, bo zrozumiałem, że chłopcy wiedzą, gdzie mieszkam, czym jeżdżę. I mówię tak, kurczę, skoro wiedzą, gdzie mnie namierzyć, to mówię, mogą uderzyć we mnie przez moich bliskich, tak? Natomiast tu chwała mojej żonie, która powiedziała, że skoro powiedziałem A, już mam książkę gotową, to byłoby głupio odpuścić, więc powiedz B. I zgodziłem się, książka powstała. Natomiast bardzo mnie rozbawiło to, że kiedy ona już powstała, ale jeszcze nie była w księgarniach. Na profilach księgarskich i wydawnictwa pojawiały się komentarze, że książka jest beznadziejna, kłamliwa. Oczywiście nikt jej nie czytał, ale wszyscy już wiedzieli. I pamiętam pytania moderatorów, a co się panu nie podoba, albo pani nie podoba? Nie czytałam, ale jest beznadziejna, tak?
To trochę jak z zieloną granicą było, tak? Tak?
Ale jak już książka wyszła, to dostałem zalew pytań z fejkowych kont na Messengerze, czy będzie audiobook. Oni nie chcą czytać, tylko chcą słuchać, ale są strasznie ciekawi, co tam jest w środku.
Znaczy wiesz, w ogóle tak patrząc ich kategoriami, to ta książka nie robi im źle. No, ty trochę pokazujesz to, jak oni działali i tak dalej. Oni rozumiem, bo sam wspomniałeś, że oni niekoniecznie się wstydzą tego, co robili. No, przynajmniej część
znaczy z nich. Dla większości z nich te wszystkie rzeczy, które zrobili, to z powód do chwały. Tak? No, ja mówię, no im więcej masz ofiar na koncie, tym twoja pozycja na dziennicy jest większa. Tak? Jesteś kimś. Natomiast no, pozytywne jest to, że no, kilka osób z tego środowiska naszła refleksja, tak? I zdecydowali się pójść na współpracę. Ja rzeczywiście w przypadku jednej z tych osób, mówię o słynnym Balusiu, który był numerem 4 w gangu PsyOfans, był szefem wywiadu tej grupy, rzeczywiście w nim jest taka giga skrucha i on zrozumiał, że to był błąd życia.
A taka autentyczna skrucha?
Tak, naprawdę. Ja z nim przegadałem wiele godzin i on mówi, że on się wywodzi z rodziny patologicznej absolutnie i mówi, że on najbardziej żałuje tego, że nikt go w życiu inaczej nie pokierował, bo mówi, on widzi, że można żyć teraz inaczej i absolutnie żałuje tego. I pamiętam, jak zeznawał w procesie i mówił o śmierci pastora, mówi o tym zabójstwie na ulicy, które trwało 18 sekund. On nie brał udziału, ale powiedzmy był w pobliżu i on był na granicy płaczu i przepraszał bliskich tego pokrzywdzonego, tej ofiary. I w nim to drzemie i to takie poczucie żalu i zmarnowanego życia, tak? Nie tylko swojego, ale też ofiar, które ucierpiały w wyniku działalności. Jest autentyczne moim zdaniem i mówię, gdyby się okazało, że on wróci w te kolejne, z których wyszedł, to byłbym bardzo rozczarowany.
Mhm. Czyli są tam jednak takie światełka w tym ciemnym
tunelu. Tak, no ale też
tunelu.
Ta historia pokazuje, że wszystko ma swoją cenę, nie? To nie jest tak, że jesteśmy bezkarni. W pewnym momencie przychodzi moment, kiedy ktoś mówi, sprawdzam i rozliczam, tak? Więc no, wielu z nich trafi na wiele lat do więzienia i rozłąka z rodzinami. Strasznie mnie to, w ogóle miałem taki dysonans. Jak się rozpoczynał proces, to przychodziły matki, żony, przyjaciółki oskarżonych kiboli. I po pierwsze uderzyło mnie jedno, że one wyglądają jakby były, przepraszam za wrażenie, z jednej fabryki. Tak samo uczesane, tak samo umalowane. Tak by się czesały tego samego fryzjera, co więcej ubrane w te same koszulki jednego projektanta mody. I oczywiście wszystkie robiły do oskarżonych serduszka i całusy wysyłały. I to było takie, mówię, fajnie, tak one wierzą w tą niewinność i jest miłość. Natomiast no, po 5 latach aresztów w bardzo wielu przypadkach okazało się, że ta miłość nie przetrwała i one, pamiętam, opowiadały mi, że to jest niesprawiedliwe, bo teraz dzieci są bez ojców. Ja tak sobie myślałem, a czy wasi ojcowie waszych dzieci myśleli o tym, kiedy katowali jakąś inną osobę? Co będzie z tymi dziećmi, kiedy przyjdzie pójść do więzienia, tak? I taka była zbitka, mówię tu. Takie granie na emocjach dziećmi, no to powinni ojcowie tych dzieci myśleć o tych dzieciach. Natomiast no, mówienie, że dziennikarze opisują tą historię, powodują, że dzieci nie mają ojców, no to było troszeczkę słabe. I mówię, no w wielu przypadkach ta miłość nie przetrwała, w wielu przypadkach ta miłość była cyniczna i wyrachowana, bo nie ma partnera, ale też nie ma pieniędzy, które przynosił, tak? Dużych pieniędzy, które były szybko zarabiane, no więc nie ma pieniędzy, to też nie ma miłości i są nowi partnerzy.
Czyli u jednych refleksja jest, u innych nie ma. No. Wspomniałeś, że Baluś wywodził się z patologii, zresztą to jest bardzo ciekawa postać, którą ty też opisujesz, ten wywiad, który on prowadził, też w ogóle niesamowite, że oni tak działali. Ale czy to faktycznie ta historia tych dzieciaków, które są wciągane w te kibolskie gangi, to jest historia dzieciaków z patologii głównie? Czy to jest jakby dla nich taka odskocznia, jakby szansa na życie i taka właśnie jedyna droga, którą oni widzą? Bo tak jak wspomniałeś przy Balusiu, że on jakby żałuje, że nikt mu nie pokazał, że można inaczej.
Znaczy, tak było w przypadku PsyOfansów, jakby oni się zaczęli tworzyć z końcem lat 90. kiedy na Śląsku po reformie górnictwa. Rzeczywiście było bardzo padacznie i szczególnie w tych miastach, które były oparte tylko na górnictwie. No, była duża bieda. Na Śląsku jest taki model rodziny, że facet pracuje, kobieta wychowuje dzieci, więc kiedy zamknięto kopalnię i faceci stracili robotę, no to okazywało się, że nie ma co włożyć do gara, no bo nikt nie zarabia. No i z takiej rodziny właśnie wywodzi się Baluś, ale też inni. Natomiast no, i oni poszli tą drogą, tak? Czyli poczucie wspólnoty, więc super, bo jest padacznie, ale przynajmniej jesteśmy w środowisku kibiców. No a potem się okazuje, że są łatwe pieniądze do zarobienia i po nie sięgamy. Dzisiaj oczywiście już tak nie jest, ale ten świat zła kusi i nie tylko osoby z rodzin patologicznych. No, zło jest pociągające, zło jest seksy, niestety to fatalnie brzmi, ale tak jest. I zło daje możliwość zrobienia łatwych pieniędzy i bardzo wielu młodych ludzi, nawet z dobrych rodzin, woli iść w przeżycie na skróty, sięgając po pieniądz, który jest łatwy, ale nielegalny. No i to środowisko właśnie daje takie możliwości.
No więc niech twoja książka będzie trochę przestrogą, bo ona jest właśnie taką trochę historią o tym, jak to zło wciąga i jak ma te kolejne etapy. Na początku bardzo niewinne, nie? Bo to jest no, jak miłość do klubu, do sportu, do piłki. Co w tym złego? No,
poskandujemy, pokrzyczymy.
Tak, i będziemy sobie w grupie, będzie fajnie. A potem są kolejne etapy, no i kończy się już taką przestępczością przez duże P. Bardzo serdecznie polecam naszym słuchaczom książkę Wojny Niebieskie Marcina Pietraszewskiego. Nawet jeśli ktoś interesował się historią gangu Ruchu Chorzów, to tutaj jest wiele takich... No Marcin zajmuje się tą historią od lat, więc kilka szczegółów, których na pewno nie wiecie. Książka jest napisana w taki sposób, że jakby trudno się od niej oderwać, bo ta forma pamiętnika faktycznie robi tak, że, no, że ta historia wciąga. No i też pięknie pokazuje, jak ten cały system działa. Dzięki Marcin za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę. To był kolejny odcinek Półki z książkami. Zapraszam za tydzień.